myśląc o cierpliwości, żyję takim przekonaniem, że cierpliwość nie jest naszą silną stroną. Czekanie potrafi nas irytować i świadomość dodatkowego czasu, który będzie potrzebny do osiągnięcia czegoś, sprawia, że chcemy często jakoś przyspieszyć realizację tego, na co czekamy albo w czym bierzemy udział. I myśmy też chcieli coś przyspieszyć. Byliśmy nastolatkami, pamiętam ten dzień, kiedy wybraliśmy się na wycieczkę w góry razem z kolegą z podwórka. Często robiliśmy takie wypady, bo to były takie czasy, kiedy zbieraliśmy punkty GOTU, czyli górskiej odznaki turystycznej. I ci z was, którzy chodziliście gdzieś tam po górach, to może wiecie, że jest mała odznaka GOTU i duża odznaka GOTU. Jak się nie wiecie, to wam mówię, są dwie odznaki, mała i duża. Jest mała brązowa, mała srebrna, mała złota, a później jest duża brązowa, srebrna i złota. I myśmy po kolei chodzili z tymi po górach szlakami, z książeczką, bijaliśmy tam, prosiliśmy o wbicie pieczątek w sklepie czy w kiosku i tak dalej, żeby było wiadomo, że myśmy przeszli dany szlak. A tego dnia udaliśmy się w okolice Rudaw Janowickich i mieliśmy bardzo ambitny plan. Szlak, którym chcieliśmy przejść, był trudny, był długi. Dosyć ciężko nam się wstawało, bo musieliśmy być, plan był taki, żeby być na dworcu o godzinie 6. A okazało się, że tak nam się ciężko wstawało tego dnia, że na dworzec Wałbrzych Miasto dotarliśmy o godzinie 7. Musieliśmy czekać na kolejny pociąg, później 2 godziny jazdy pociągiem i wreszcie wybrany przez nas szlak turystyczny. Na trasę wyruszyliśmy później niż powinniśmy. Do końca nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy. Przejście szlaku miało zająć około 7 godzin. Mniej więcej na wysokości 2/3 tego odcinka, tego szlaku, tego dystansu, zrobiło nam się jakoś ciężko z tą wędrówką. Więc postanowiliśmy pójść na skróty. Proszę się nie śmiać, to jest poważna sprawa. Naprawdę byliśmy szczerze przekonani, że kiedy pójdziemy na skróty, to trochę skrócimy sobie ten nasz szlak. Okazało się, że skróty wydłużyły naszą wędrówkę o 2 godziny. Z trudem dotarliśmy przy zapadającym zmierzchu do celu wędrówki, później jeszcze 2 godziny jazdy pociągiem z powrotem. Do domu wróciliśmy głodni, zziębnięci i totalnie zniechęceni. Wiecie, czasami tak to jest, że mamy takie w życiu co jakiś czas tendencje, myśląc, nie ma to jak dobry skrót. I jest w nas coś takiego, co sprawia, że lubimy chodzić na skróty. Ale prawda jest taka, że nic tak nie przedłuża podróży jak skróty, kusząca perspektywa pracy, lepszych zarobków, możliwości, jakie się przed nami otwierają. Skróty mogą być zwodnicze. Hania i Waldek byli małżeństwem od 23 lat. Na początku, 23 lata wcześniej, świata poza sobą nie widzieli. To był ten moment miesiąca miodowego romansu, uśmiechów, objęcie ramieniem, miłe słowa. Minął rok, drugi, kilka lat, kolejnych kilka lat. Aż w końcu po 23 latach, kiedy stwierdzili, że gdzieś się w życiu pogubili, doszli do wniosku, że nie ma co się męczyć. Zdecydowali się na rozwód, innymi słowy wybrali drogę na skróty. Ania była chrześcijanką, chciała mieć rodzinę, myślała o rodzinie, modliła się o swoją rodzinę, poznała kolegę w pracy, wiedziała, co Bóg sądzi na temat związku z osobą, która nie przejmuje się za bardzo Bogiem w swoim życiu, ale przyszedł taki moment, kiedy pomimo tego, co wiedziała i w co wierzyła, wybrała drogę na skróty. Sara, żona Abrahama, miała bardzo podobny problem i chcę cię zachęcić, żebyś posłuchała, jak to jest przedstawione w 16 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. Tymczasem Sara i żona Abrahama nie dała swojemu mężowi dzieci, miała jednak służącą, Egipcjankę, której było na imię Hagar. Pewnego razu Saraj wyznała Abramowi: wiesz, Pan odmówił mi potomstwa. Proszę, współżyj z moją służącą. Może dzięki niej doczekam się syna. I Abram posłuchał rady Saraj. Saraj, żona Abrama, przyprowadziła więc swoją służącą, Egipcjankę z Hagar, a było to 10 lat od zamieszkania Abrama w Kananie. I dała ją Abramowi, swojemu mężowi, za żonę. Abram współżył z Hagar, a ona poczęła. A kiedy spostrzegła, że jest w ciąży, zaczęła pogardzać swoją panią. Wtedy Saraj oskarżyła Abrama: ciebie winię za moją krzywdę. Ja sama dałam ci moją służącą w ramiona, a ona, odkąd zauważyła, że jest w ciąży, ma mnie za nic. Niech Pan będzie sędzią między mną a tobą. Twoja służąca jest pod twoją władzą, odpowiedział Abram. Możesz z nią zrobić to, co uznasz za słuszne. Wcześniej Bóg 6 razy, jeżeli pamiętacie, rozważamy teraz historię Abrama i pewnie pamiętacie te poprzednie rozdziały, 6 razy Bóg mówił do nich na różne, do Abrama i do Sary, w różnych okolicznościach i na różne sposoby, takie słowa jak: uczynię z ciebie wielki naród. Twojemu potomstwu oddaję tę ziemię. Twoje potomstwo uczynię liczne jak ziarnka pyłu na ziemi. Ten po tobie będzie dziedziczył, który od ciebie będzie pochodził. Inny fragment: twoje potomstwo będzie liczne jak gwiazdy na niebie. I jeszcze jeden: twojemu potomstwu daję ten kraj. Wiedząc o tym wszystkim, Sara jednak podjęła decyzję, postanowiła pójść na skróty, ponieważ, no nie wiem, miała dosyć czekania. Z jej perspektywy kwiat życia usychał, czas leciał nieubłaganie. Minęło 10 długich lat od dnia, kiedy Bóg dał jej i mężowi obietnicę syna, a oni po tych 10 długich latach nadal byli bez dzieci. Z każdym rokiem obietnica, jaką Bóg złożył, stawała się coraz bardziej niewiarygodna, więc Sara wpadła na pomysł. Bóg odmówił, tak się wyraża. Była trochę zła na Boga. Całe te wszystkie te Boże obietnice, przymierze, gwiazdy, znaki, wszystko pięknie, tylko rodziło się pytanie, no gdzie tak naprawdę jest ta obietnica? Aby lepiej zrozumieć tą sytuację, pomyśl przez chwilę, gdzie byłeś 10 lat temu i co się wydarzyło przez ostatnich 10 lat. Albo może inaczej, w inny sposób, w drugą stronę. Aby lepiej zrozumieć tą sytuację, pomyśl przez chwilę, co by było, gdybyś dzisiaj, żyjąc marzeniami, planami, swoim kontekstem, w którym jesteś, wiedział, że pewne rzeczy, które są dla ciebie cenne, ważne, dostaniesz, ale dopiero za 10 albo i więcej lat. To szmat czasu. W sumie tu mówimy nie tylko o 10, a na dobrą sprawę o 20 latach, bo tyle Abraham i Sara musieli czekać. W tym momencie Sara jest dalej bezpłodna i serce próbuje ufać, ale zdrowy rozsądek podpowiada inne rozwiązanie i zaczyna się racjonalizowanie. To jest ciekawe, że Sara wiedziała, że Bóg posłużył się zwyczajowym obyczajem potwierdzenia przymierza, bo we wcześniejszych fragmentach czytaliśmy o tym, jak zawierano, znaczy o przymierzu Boga z Abrahamem i tam jest ta ilustracja pieca i pochodni. To nie było nic nowego, to był pewien zwyczaj, który praktykowano wtedy, zawierając przymierze w starożytności. Dlatego Sara myślała, skoro Bóg posłużył się zwyczajowym czymś, co jest powszechne, co jest normalne w naszej kulturze, dlaczego nie mielibyśmy uciec się do kolejnego zwyczajowego obyczaju, zupełnie zrozumiałego i akceptowalnego przez wszystkich ludzi w tamtych czasach. Więcej, to, co proponuje Sara, nie było nic nowego, bo to było praktykowane od 1000 lat od Babilonu aż po Egipt. Jeżeli żona nie była w stanie urodzić, niewolnica mogła urodzić dziecko ojcu rodziny. Nas to może dzisiaj dziwić, trochę szokować, ale takie były normy kulturowe wtedy. Dlatego rozwiązanie, na które zdecydowali się Abraham i Sara, było w pełni akceptowalne społecznie, ale nie było to rozwiązanie akceptowane przez Boga. Bo rzecz w tym, że normy kulturowe nie zawsze pokrywają się z Bożą wolą. Bóg chce, abyśmy Mu ufali, ale czasami w naszej wędrówce, w naszych zmaganiach, w kontekście zaufania Bogu, mamy takie tendencje, by myśleć, chcemy ufać, ale przecież no, głowę mamy nie od parady. Musimy też sami trochę pogłówkować. Dzisiaj myśląc o bezdzietności, myśli się generalnie kategoriami problemu medycznego, no ale wówczas myślano kategoriami przekleństwa. Było takie przekonanie, że Bóg się rzeczywiście odwrócił od tych ludzi, którzy nie mogli mieć dzieci. I taki był zwyczaj wschodu, że niewolnica była tą, która mogła ewentualnie urodzić potomka, głowie rodziny. Myślę sobie o tym, kochani, że te dwa rozdziały, 12 wcześniej i 16, to są bardzo podobne historie. W kontekście tej Abrahama, jego wędrówki, jego zmagania się z wiarą i próby uwierzenia czy zawierzenia Bogu. Bo w 12 rozdziale Abraham, jak pamiętacie, udaje się do Egiptu. Tam Abraham też ma plan, kiedy sytuacja się komplikuje. Kiedy zaczyna być niebezpiecznie, kiedy zaczyna być niefajnie, Abraham zaczyna główkować i myśli sobie, to może w takim razie, kiedy jest taka presja i obawiam się o swoje życie, kiedy teraz jestem w Egipcie, to żeby nie stracić życia, to powiem faraonowi, jego świcie, że Sara de facto nie jest moją żoną, tylko jest moją siostrą. No i tak też robi. Zaczynają się komplikacje. Wreszcie łaskawy Bóg wkracza do akcji i musi wszystko odkręcać. Tutaj, w tej historii, Sara oddaje swoją niewolnicę Abrahamowi i oboje, Abraham i Sara, popełniają dokładnie te same błędy, które Abraham popełnił wcześniej. Ale to nie jest tylko historia, która mówi o kimś, kto żył dawno temu, daleko stąd. To jest historia o nas, o tobie i o mnie. Bo czasami my jesteśmy trochę jak ci ludzie tutaj. Nie wierzymy, że Bóg ma moc uczynić coś. Do końca nie wierzymy, Bóg powiedział, ale czy rzeczywiście to miał na myśli. Nie widzimy zbyt daleko, a czasami nie zadajemy sobie trudu, by zastanowić się nad konsekwencjami naszych decyzji. Czasami chcemy od razu sięgnąć dalej, bo patrzymy zbyt blisko. Jesteśmy trochę tak jak ten dzik, który rył pod dębem w poszukiwaniu żołędzi. Kruk do niego, jak odsłonisz korzenie, to dąb uschnie. A dzik na to, i co z tego? Byleby żołędzie były. Chodzenie na skróty wyraża naszą krótkowzroczność. A w tej historii, kochani, wszyscy chodzą na skróty. Abraham i Sara idą na skróty, bo chcą szybko mieć syna i nie do końca rozumieją i dają wiarę Bożej obietnicy. Hagar też zaczyna iść na skróty, bo w momencie, kiedy jest w ciąży, kiedy jest przy nadziei, kiedy wie, że będzie miała dziecko, nagle brodę zaczyna nosić troszkę, głowę zaczyna zadzierać trochę wyżej i zaczyna czuć się ważniejsza, poczuła się pewniej. Zaczyna pogardzać swoją panią i w tej nowej sytuacji widzi szybki sposób nobilitacji. Sara poniża swoją służącą, winę za to wszystko, co się dzieje, zwala na Abrahama, a ten umywa ręce od całego zamieszania. I to jest dokładnie ten sam Abraham, który jeszcze niedawno ścigał czterech królów na odcinku 200 kilometrów aż po sam Damaszek. Teraz przybiera pasywną, pozbawioną ufności Bogu postawę. I wreszcie Sara tak dopieka Hagar, że ta musi ratować się ucieczką. To, co widać w tej historii, to złość, odrzucenie, zranienie, zazdrość, okrucieństwo. Innymi słowy, jeden wielki bałagan. Rezultatem tego wszystkiego są rodzinne niesnaski i w spadku dla przyszłych pokoleń długotrwały konflikt między bratnimi narodami, który notabene trwa do dzisiaj. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda ten konflikt, to jakbyście mieli okazję kiedyś wybrać się do Izraela, to możecie przypatrzyć się, jak wygląda ten konflikt dzisiaj. No, nic nowego. To się ciągnie od czasów Abrahama. Kochani, tak to jest ze skrótami, że chociaż są kuszące, to często prowadzą donikąd. Kiedy decydujemy się na skróty, to ryzykujemy, że skończymy albo w rowie, albo na manowcach. Ktoś, kto przechodzi przez rozwód, ryzykuje, bo jest 70% statystycznie prawdopodobieństwo, że znowu się nie uda. Druzgocące decyzje finansowe, których konsekwencje ciągną się czasami latami. Zburzone zaufanie ludzi, którego często nie da się odbudować, a przynajmniej nie tak szybko, jakbyśmy chcieli. Chociaż chcielibyśmy wierzyć, że skróty są dobre, to tak naprawdę nic nie przedłuża drogi tak jak skróty. Szczęśliwie Bóg nie pozostawił nikogo w rowie, bo Bóg jest dobrym, łaskawym, cierpliwym Bogiem. Bogiem, który zawsze jest gotowy, żeby wkroczyć do akcji. Posłuchaj, proszę, co się dalej działo w tej historii. Kiedy Sara upokorzyła Hagar, ta od niej uciekła, wtedy przy pewnym źródle leżącym obok drogi do Szur znalazł ją anioł Pana. Hagar, służąco, Saraj, skąd przychodzisz i dokąd idziesz? Zapytał anioł. Uciekłam od Saraj, mojej pani, odpowiedziała. Wróć do swojej pani, rozkazał anioł, i bądź jej posłuszna. obficie rozmnożę twoje potomstwo, zapowiedział jeszcze anioł. Stanie się ono tak liczne, że trudno je będzie policzyć. Następnie anioł Pana oświadczył, oto poczęłaś i urodzisz syna i nadasz mu imię Ismael, dlatego że Pan usłyszał o twojej niedoli. Będzie on jak dziki osioł, przeciwny wszystkim, a wszyscy przeciwni będą jemu, swojej siedziby rozmieści na przekór swoim braciom. Wówczas Hagar wyznała Panu, który przemówił do niej. Ty jesteś Bogiem patrzącym. Tak, stwierdziła. Tu zobaczyłam tego, który mnie widzi, dlatego nazwano tę studnię studnią żyjącego, który mnie widzi. Leży ona pomiędzy Kadesz a Bered. Potem Hagar urodziła Abrahamowi syna, a on nadał mu imię Ismael. Gdy Hagar urodziła Ismaela, Abram liczył 86 lat. Hagar, zrzucona kobieta w ciąży, udaje się z powrotem, nie wiemy gdzie, przypuszczalnie niektórzy twierdzą do swoich, była Egipcjanką, więc całkiem możliwe, że udała się w drogę powrotną do Egiptu, do swojego domu, do swojej ojczystej ziemi. To mniej więcej 100 kilometrów. Biorąc pod uwagę fakt, że pokonywano wówczas około 20 kilometrów dziennie, to 5-dniowa wędrówka albo i więcej. W którymś momencie anioł ją znajduje. Dziewczyna jest w opłakanym stanie i tak naprawdę to jest przełomowy moment w jej życiu, ponieważ ona mogła dalej iść na skróty. Ale anioł jest tym, który sugeruje trudniejsze rozwiązanie. Wędrówkę z powrotem i poddanie się. Włączenie się z powrotem do tej rodziny, której była częścią. Kochani, mówię o tym wszystkim, ale tak naprawdę ta historia to nie jest historia o Abrahamie, Saraj czy Sarze i o Hagar, ale to jest historia o Bogu, bo w całej tej historii Bóg jest tym, który od początku do końca fascynuje. On jest tym, który jako pierwszy objawia się Abrahamowi. On jest tym, który jako pierwszy objawia swoją wolę Abrahamowi. On jest tym, który składa deklarację Abrahamowi, a powtarza słowa tej deklaracji i zobowiązuje się do przymierza pomimo zachowania Abrahama, które pozostawia wiele do życzenia. Tutaj w tym fragmencie, w tym rozdziale widać, że on jest tym, który słyszy, który mówi, który żyje, który widzi, jest przedstawiony jako ten, który szuka ludzi. Anioł Pana znalazł Hagar na pustyni. W tej historii wszyscy gdzieś się pogubili. Wszyscy kombinują, wszyscy chodzą na skróty. A Bóg jest tym, który okazuje cierpliwość. Bóg pozwolił pogubionym znaleźć drogę do domu. Bo choćbyśmy nie wiadomo, jak bardzo się zgubili, to Bóg jest tym, który widzi, który słyszy, który rozumie i który wie. I na dobrą sprawę, cokolwiek dzisiaj byś nie myślał, czy myślała o Bogu, On jest jedyną osobą, która tak naprawdę może nam wskazać właściwą drogę, jedyną osobą. Nikt inny nie będzie w stanie wskazać ci właściwej drogi, jak tylko Bóg. Bóg może użyć innych ludzi w tym celu, ale Bóg jest tym, który jedynie wskazuje właściwą drogę. Jednak rodzi się pytanie, po co w ogóle się gubić? Może warto pójść dłuższą, ale pewniejszą drogą. Ci z was, którzy mnie znacie, wiecie, że mam różne mocne strony, ale mam też swoje słabości. Jedną z moich słabych stron jest to, że czasami brak jest mi cierpliwości. Nikt nie wie tego lepiej jak moja żona i moje dzieci. Są momenty, kiedy mam szybki zapalnik, kiedy nie jestem aż tak bardzo cierpliwy. Ale myśląc sobie o mnie, zastanawiam się, jak to jest w twoim życiu, bo być może tak to jest, że cierpliwość nie jest też twoją silną stroną. A kiedy Bóg mówi poczekaj i mówi to wyraźnie, mówi to głośno, mówi to wystarczająco często, to nasze pragnienie, nasze wewnętrzne ja często krzyczy, ale ja przecież chcę teraz, tutaj, tak jak ja sobie to poukładałem w swoim życiu. I z jednej strony wszyscy wiemy, że Bóg ma dobry plan, ale czasami trudno nam się poddać temu planowi. Czasami trudno nam się dostosować do Bożego tempa, do tego tempa, w jakim On realizuje swój własny plan. I zamiast na Niego czekać, to bywa tak, że bierzemy sprawy w swoje ręce. Działamy pochopnie, działamy impulsywnie, działamy intuicyjnie, a później tego żałujemy. kiedy apostoł Paweł mówił o owocu ducha, czyli tych cechach, które w naszym życiu, które Duch Święty pragnie zaszczepić w każdej wierzącej osobie, to być może pamiętasz, że na czwartym miejscu, tuż za miłością, radością i pokojem, pojawia się cierpliwość. A więc wygląda na to, że już dawno temu to był towar deficytowy. Tym bardziej dzisiaj w świecie super szybkich technologii. Cierpliwość nie jest cechą, która rodzi się samoistnie. To jest raczej postawa życiowa, której uczymy się ciągle z pomocą Ducha Świętego w naszym życiu. Nie wiem, czy w to wierzysz, ale ja w to wierzę naprawdę, że Bóg zawsze wybiera najlepszą drogę. Czasami trudno jest się poddać tej drodze, ale tak to jest, że Bóg wybiera najlepszą drogę. Czasami jest dłuższa, czasami jest niezrozumiała, jednak i z tą myślą chcę cię zostawić na koniec. Dłuższa droga nie powinna cię przerażać, jeżeli wiesz, z kim będziesz wędrował i dokąd chcesz dotrzeć.